Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 13 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Jak rok wiary łączy się z Soborem Watykańskim II? Dlaczego w jego programie przewidziano nabożeństwa pokutne za grzechy przeciw wierze? Na ten temat będziemy rozmawiać z księdzem Hermanem Geislerem z Kongregacji Nauki Wiary. Wcześniej aktualności watykańskie, a na zakończenie kolejna pogadanka bioetyczna księdza Piotra Kieniewicza. Zapraszamy. Po raz kolejny Benedykt XVI przypomniał o prześladowaniach chrześcijan w różnych częściach świata oraz o związku pokoju ze sprawiedliwością. Okazją było tradycyjne spotkanie noworoczne z włoskimi policjantami strzegącymi bezpieczeństwa Watykanu. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że miniony rok obfitował w tragiczne wydarzenia, w tym zamachy wymierzone wyznawców Chrystusa. Stąd pilna potrzeba, zaznaczona w papieskim orędziu na Światowy Dzień Pokoju, wychowania młodego pokolenia właśnie do sprawiedliwości i pokoju. Niestety oba te pojęcia używane są w naszym świecie w sposób budzący wątpliwości.
Sprawiedliwość nie jest zwyczajną ludzką konwencją. Gdy w imię rzekomej sprawiedliwości zaczynają dominować kryteria użyteczności, zysku i posiadania, może zostać podeptana także wartość godności osoby ludzkiej. Sprawiedliwość jest cnotą, która ukierunkowuje ludzką wolę, by oddała drugiemu, co mu się należy, dlatego że istnieje i działa. Tak samo pokój nie jest zwyczajnym brakiem wojny czy skutkiem ludzkich zabiegów, by jej uniknąć. Jest on przede wszystkim darem Bożym, o który należy z wiarą prosić i który w Jezusie Chrystusie znajduje drogę realizacji. Prawdziwy pokój to też dzieło, które tworzy się codziennie dzięki współczuciu, solidarności, braterstwu i współpracy wszystkich. Jest on głęboko związany ze sprawiedliwością, ożywianą przez prawdę i miłość, a ludzie są w stanie ją osiągnąć, poczynając od okoliczności, w których żyją, rodziny, pracy, przyjaźni.
Papież życzył włoskim policjantom pracującym przy Watykanie, aby byli autentycznymi siewcami sprawiedliwości, aby ich wiara wzrastała w kontakcie z pielgrzymami, którym mają zapewnić bezpieczeństwo. Zwrócił przy tym uwagę, że tak wielki napływ turystów do Rzymu i Włoch to raczej powód do chluby niż problem.
Jeszcze do niedawna wydawało się, że świeckość w stylu amerykańskim to wyjątek od normalności, którą reprezentowała Europa, a w szczególności Francja. Dziś widzimy, że jest wręcz odwrotnie, pisze arcybiskup Jean-Louis Brugues, sekretarz Kongregacji do spraw edukacji katolickiej, w artykule na temat potrzeby nowego modelu świeckości. Pochodzący z Francji hierarcha obszernie odwołuje się do najnowszej analizy problemu opracowanej przez Jurgena Habermasa, niemieckiego socjologa i twórcę tzw. szkoły frankfurckiej. Za punkt odniesienia bierze natomiast doświadczenia swojej ojczyzny, a także sukces wizyty Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii, a w szczególności jego przemówienia o roli religii w społeczeństwie, wygłoszonego w londyńskim Westminster Hall.
Arcybiskup Brugues zauważa, że kondycja laickości zmienia się w świecie bardzo szybko. Jeszcze 20 lat temu nikt nie mógł się spodziewać takiego obrotu rzeczy, albowiem obok sekularyzacji pojawił się w świecie drugi nurt całkiem mu przeciwny, polegający na dowartościowaniu roli religii. Wpływają na to trzy zjawiska. Po pierwsze, ekspansja misyjna wielkich religii w ich najbardziej prawowiernych czy konserwatywnych postaciach. Chodzi tu zarówno o islam, jak i chrześcijaństwo, czego przykładem są wspólnoty zielonoświątkowe. Drugim zjawiskiem jest ewolucja samych religii, opowiadanie się za opcjami bardziej fundamentalistycznymi. Trzecią tendencją jest przenikanie religii, odniesień do tradycji religijnej, do dyskursu politycznego. Od tego zjawiska nie uchroniła się nawet Francja, czego najbardziej znamiennym przykładem jest wystąpienie prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego w Bazylice Laterańskiej w 2007 roku. Było ono, jak podkreśla arcybiskup Brugues, wyraźnym zerwaniem z pewną formą francuskiej laickości.
Zdaniem sekretarza Watykańskiej Dykasterii pojęcie świeckości państwa będzie ewoluowało w kierunku modelu amerykańskiego, gdzie istnieje co prawda jasny rozdział państwa od religii w dziedzinie prawa, ale liderzy polityczni swobodnie odwołują się do dziedzictwa religijnego. Jak przewiduje arcybiskup Briguez, we Francji tendencja ta napotka na silny opór ze strony oświeceniowych fundamentalistów. W jego przełamaniu pomoże jednak na pewno coraz silniejsza obecność wspólnoty muzułmańskiej.
Francuski hierarcha zauważa, że oznaki ożywienia religijnego w świecie są ewidentne. Przykładem może być Ameryka Łacińska, gdzie wspólnoty ewangelikalne zaczynają wywierać coraz silniejszy wpływ na prawodawców, aby uwzględniali chrześcijańską wizję świata. W Turcji rządzi partia, która sprzeciwiła się dotychczasowej wizji świeckości, a przy tym przemieniła ten kraj w regionalne mocarstwo. Wzrasta też rola kościoła prawosławnego w Rosji. W Japonii, jak grzyby po deszczu, mnożą się sekty. W Indiach ożywił się hinduizm, czego negatywnym przejawem są antychrześcijańskie wystąpienia.
Arcybiskup Briguez zauważa, że w nowej sytuacji będzie też trzeba docenić tolerancję, która pozwala na zachowanie zgodnego współistnienia w warunkach faktycznego pluralizmu. Sekretarz Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej przyznaje, że chrześcijanie nie lubią tego pojęcia. Nie należy ono bowiem do Ewangelii. Geneza tolerancji jest negatywna, nie wynika z poszanowania drugiego, lecz jest owocem wojen religijnych w Europie, sposobem na ich przezwyciężenie. Choć tolerancja nigdy nie będzie cnotą, przyznaje arcybiskup Jean-Louis Briguez, stanowi jednak podstawowy wymóg współistnienia w naszych społeczeństwach.
Kościół przygotowuje się do roku wiary. Rozpocznie się on w październiku w 50. rocznicę Soboru Watykańskiego II. Z myślą o owocnym podjęciu tej papieskiej inicjatywy, Kongregacja Nauki Wiary wydała ostatnio specjalną notę zawierającą szereg sugestii w sprawie obchodów Roku Wiary. O niektórych aspektach tego dokumentu rozmawialiśmy z księdzem Hermanem Geislerem, pracownikiem tejże kongregacji.
Jak to się stało, że to właśnie Kongregacja Nauki Wiary przygotowała wskazania dotyczące obchodów Roku Wiary?
Jak wiadomo, do kompetencji Kongregacji Nauki Wiary należy nie tylko korygowanie błędów, lecz również, i to przede wszystkim, promowanie nauczania prawdy. Myślę, że ta nota, choć zawiera sugestie duszpasterskie, doskonale wpisuje się w to zadanie. Ponadto dokument ten w pełni współbrzmi z programem papieża, który od samego początku pontyfikatu starał się odnowić wiarę, wychodząc od Chrystusa. Wspomnę jedynie jego niedawne przemówienie do Kurii Rzymskiej, w którym podkreślił, że jeśli wiara nie odzyska wigoru, na nic zdadzą się wszystkie nasze reformy. Reformą, której Kościół dziś naprawdę potrzebuje, jest odnowa wiary. Ogłoszona przez nas nota ma trzy cele. Pierwszy to pomóc wiernym w odkryciu istoty wiary, jej fundamentu, którym jest osobiste spotkanie z Chrystusem, który nas kocha, wspiera, przebacza nam i otwiera przed nami wielką przyszłość. Drugi cel noty, również bardzo ważny, to pomóc wszystkim w odkryciu treści dokumentów Soboru Watykańskiego II. Wszyscy mówią o tym soborze, lecz kiedy przechodzi się do konkretu, okazuje się, że mało kto zna tak naprawdę teksty soborowe. Trzecim celem jest ponowne odkrycie wiary w jej integralnej postaci, jej piękna. W tym może nam pomóc katechizm Kościoła katolickiego, bo pozwala zrozumieć naukę wiary. Rok wiary służy właśnie temu celowi.
Rok wiary zbiega się w czasie z 50. rocznicą soboru. Jak ta rocznica będzie obecna w obchodach tego roku?
Będzie oczywiście uroczyste otwarcie Roku Wiary, które będzie też zarazem upamiętnieniem rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Nota nie koncentruje się jednak na uroczystościach, lecz na formacji. Tego Kościół potrzebuje dziś najbardziej. Wspomniałem już, że trzeba dziś odkryć na nowo prawdziwe znaczenie tekstów soborowych. Wiemy, że Sobór ten chciał odnowić cały Kościół, wychodząc od Chrystusa, zgłębiając swoją naturę i pogłębiając relacje ze światem. Były jednak poważne niedociągnięcia. Wielu bowiem nie zapoznało się z tekstami, inni nie zrozumieli dobrze Watykanum Secundum. Sobór chciał otworzyć okna Kościoła, aby Duch Święty mógł przeniknąć do świata. W rzeczywistości jednak stało się odwrotnie. W wielu miejscach to Duch Świata przeniknął do Kościoła. Musimy zatem powrócić do tekstów soborowych, aby odkryć na nowo podstawowe intencje i prawdziwe znaczenie tych tekstów. Pomoże w tym, powtarzam, katechizm. Przedstawia on bowiem sobór w kontekście wielkiej tradycji Kościoła, całego nauczania, wiary, sakramentów, moralności, modlitwy. Stanowi zatem wielką syntezę, która ukazuje nam symfonię wiary, jej piękno i integralną postać. Mam nadzieję, że wszyscy wierni, a zwłaszcza ci, którzy pełnią w Kościele jakąś funkcję, będą częściej korzystać z katechizmu, by na nowo odkryć skarb wiary.
Wśród sugestii na rok wiary znalazło się również nabożeństwo pokutne. Mamy w nim prosić Boga o przebaczenie grzechów przeciw wierze. Czy może nam ksiądz wyjaśnić tę propozycję?
Wiara jest cennym darem. Ewangelia nazywa ją drogocenną perłą. A jeśli tak jest, jeśli wiara jest cennym darem, to musimy go docenić, przyjąć, pielęgnować, bronić, świadczyć o nim. Jeśli mamy być szczerzy, to musimy przyznać, że na tym polu są poważne braki. Są wierni, którzy nie znają tak naprawdę swojej wiary, nie żyją według niej, nie zależy im na jej poznaniu. By nie wspomnieć o świadectwie, o jego braku. Kiedy serce w nas nie goreje, nie da się przekazać wiary. Musimy przyznać, że w Kościele są na tym polu poważne braki. Są katecheci i kapłani, którzy nie przedstawiają wiary w jej integralnej postaci, w jej pięknie. Zamiast przekazywać wiarę, sieją zamęt i wątpliwości. To są poważne przewinienia. Po części w Kościele akcent został położony na kwestie społeczne, humanitarne, które są ważne, ale w ten sposób wiara stała się sprawą drugorzędną. Musimy przyznać się do istnienia tych problemów, przyznać, że również wewnątrz Kościoła popełniliśmy błędy. Musimy zrozumieć na nowo, że grzechy przeciw wierze są bardzo poważne. Poważnie szkodzą Kościołowi. Sam Jezus mówi, na co zda się sól, jeśli straci swój smak? Myślę, że jest to bardzo ważne pytanie. Jezus pyta się też, a czy Syn Człowieczy znajdzie jeszcze wiarę na ziemi, kiedy przyjdzie? Musimy postawić sobie te pytania i z pokorą prosić Boga o wybaczenie grzechów przeciw wierze.
Mówił ksiądz Hermann Geisler z Kongregacji Nauki Wiary.
Bioetyczny labirynt. Pogadanki księdza Piotra Kieniewicza, Marianina. Podwójne oblicze medycyny prenatalnej.
Zazwyczaj jest tak, że spotkania lekarza z pacjentem dokonują się w obszarze wyznaczonym przez trzy elementy: chorobę, diagnozę i terapię. Bywa oczywiście, że niezależnie jakby od kwestii zdrowia ciała, medyk, niekoniecznie lekarz, bo może to być i pielęgniarka, i położna, staje się powiernikiem kogoś, kto fizycznie jest zdrowy, ale potrzebuje ucha, które by go wysłuchało, i mankietów, które można by się było wypłakać. Oba te zadania, leczenia i powiernictwa, wpisują się w powołanie do towarzyszenia w cierpieniu, będącego szczególnym wyrazem powołania do miłości. Jest jakimś straszliwym paradoksem i koszmarnym dramatem współczesnej medycyny, że na niektórych obszarach zatraciła ona to fundamentalne odniesienie do solidarności z człowiekiem cierpiącym i potrzebującym pomocy. Coraz częściej zdarza się, że odpowiedzią na chorobę i cierpienie jest ucieczka w śmierć, zwłaszcza wówczas, gdy są to stany przewlekłe, uciążliwe lub nie dające nadziei wyleczenia. Stąd bierze się pokusa przyspieszania śmierci ludzi, co prawda ciężko chorych, nawet umierających, ale przecież wciąż żywych. Stąd bierze się też pokusa uśmiercenia dziecka obciążonego wadami genetycznymi czy rozwojowymi jeszcze przed jego narodzinami. Niedawno szpital w Poznaniu odmówił dokonania zabójstwa dziecka, u którego wykryto zespół Downa. Jakkolwiek życia dziecka protest poznańskich lekarzy nie uratował, bo ukatrupiono je w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, i głos obudził na nowo dyskusję nad powodami, dla których polskie prawo dopuszcza aborcję. W wydanym przez ginekologiczno-położniczy Szpital Kliniczny w Poznaniu oświadczeniu stwierdzono, że u płodu, czyli u dziecka, potraktujmy tego malucha jak człowieka, nie stwierdza się ultrasonograficznie wad narządów wewnętrznych, a zespół Downa nie musi oznaczać ciężkiego upośledzenia ani nie jest zagrożeniem życia. Zapytajmy, czy gdyby jednak oznaczał ciężkie upośledzenie, czy nawet zagrożenie życia, czy to by coś zmieniło? Czy wolno uśmiercić dziecko tylko dlatego, że jest bardzo chore? Zespół Downa sam w sobie nie jest chorobą, a efektem wady genetycznej polegającej na obecności dodatkowego chromosomu w 21. parze chromosomalnej. Statystyki pokazują, że u ludzi z zespołem trisomii 21, bo tak się niekiedy również te wady określa, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wad rozwojowych w budowie organów wewnętrznych. Cechami charakterystycznymi są m.in. zawężenie myślenia i wzrost zdolności empatycznych, postrzegane często jako dziecięca naiwność. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że zarówno rozwój psychomotoryczny, jak i intelektualny i duchowy, w ogromnej mierze uwarunkowane są tym, w jaki sposób poprowadzona będzie opieka lekarska i rehabilitacja, nade wszystko we wczesnym dzieciństwie. Oznacza to, że w okresie prenatalnym nie sposób przewidzieć, w jakim stopniu wada genetyczna przełoży się na zdrowie dziecka po narodzinach i na jego dalszy rozwój. Ta krótka charakterystyka zespołu Downa przytoczona jest tu tylko po to, by ludzie mniej z medycyną obyci wiedzieli, o czym mowa. Dla oceny moralnej aborcji nie ma ona najmniejszego znaczenia. Nie ma znaczenia, czy dziecko jest chore, czy zdrowe. Dzieci zabijać nie wolno. Nie ma znaczenia, jak ciężkimi wadami jest obciążony. Dzieci zabijać nie wolno. Nie ma znaczenia, czy prawo na to pozwala, czy też nie. Dzieci zabijać nie wolno, tymczasem zdecydowana większość dzieci, u których podczas badań prenatalnych wykryte zostają jakieś choroby lub wady, zostaje uśmiercona. 89% dzieci, u których wykryto mukowiscydozę, zostaje zabitych w wyniku aborcji. 92% dzieci z zespołem Downa. Przy innych chorobach i wadach statystyki są podobne. Rodzi to straszliwe podejrzenia, że badania prenatalne są prowadzone z nastawieniem eugenicznym, że prawo do narodzin zasadniczo będą mieć tylko dzieci zdrowe. Trzeba powiedzieć wprost, że w takiej sytuacji już same badania są działaniem niegodziwym. Jeśli bowiem, przystępując do badania, czyni się to z nastawieniem, że wykryta anomalia będzie wskazaniem do uśmiercenia pacjenta, wówczas nawet diagnoza potwierdzająca dobre zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka jest w punkcie wyjścia naznaczona śmiercią. Czemu zatem mają służyć te badania? Jeśli dziecko jest zdrowe, mają rodziców uspokoić. Jeśli jest chore, a terapia jest możliwa, mają pomóc w leczeniu małego pacjenta. A jeśli leczyć się nie da, mają pomóc rodzicom przygotować się do możliwie najlepszej opieki nad dzieckiem po narodzinach lub na jego rychłą śmierć. Ale nigdy, pod żadnym pozorem, wykrycie choroby nie może pociągać za sobą decyzji, by zabić nienarodzone dziecko.
Radio Watykańskie. Bioetyczne pogadanki księdza Piotra Kieniewicza kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.